Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego, a dzisiaj przez lekturę Pisma Świętego będzie przeprowadzał nas ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej i przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II w Polsce. Przyzywajmy Ducha Świętego.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozważamy jak co tydzień liturgię słowa najbliższej niedzieli. Również ta niedziela, podobnie jak poprzednia, poświęcona jest misterium Eucharystii. Słuchając kolejnych czytań, stawiajmy sobie trzy proste pytania. Mianowicie, kto daje ten Boży chleb? Po drugie, dokąd ludzie napełnieni, pokrzepieni tym Bożym chlebem mają szansę podążać? I wreszcie, co ten Boży dar daje spożywającym? Co w nich sprawia? Z tymi oto pytaniami wsłuchujmy się w poszczególne czytania. Będzie nam wtedy łatwiej odkryć trzy jakże wspaniałe aspekty czy wymiary tajemnicy Eucharystii. Rozpocznijmy od pierwszego czytania.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań i jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił i znowu się położył. Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb.
Wysłuchaliśmy świadectwa z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, dotyczącego niezwykłego wydarzenia w życiu proroka Eliasza. Aby dobrze zrozumieć tajemnicę tego podpłomyka, tego kawałka chleba, który otrzymał, należy uwzględnić kontekst tego fragmentu, którego wysłuchaliśmy. Przypomnijmy sobie historię tego wielkiego proroka, który żył w połowie i działał w połowie IX wieku przed Chrystusem w Królestwie Północnym Izraela, a więc w królestwie zagrożonym bałwochwalstwem. Właśnie dopiero co ten potężny w działaniu mocą Boga prorok rozprawił się z bałwochwalstwem, ale słynna scena po prostu z ofiarą na górze, sprowadził ogień, dlatego księga Syracha nazywa go nawet właśnie prorokiem jak ogień, ale w odpowiedzi na ten heroiczny czyn proroka Eliasza królowa Izabel wysłała do niego posłańców, mówiąc, że po prostu rozprawi się z nim, że postanowiła go usunąć z ziemi żyjących. I autor księgi informuje nas, nie słyszeliśmy tego w tym czytaniu, ale to jest bezpośrednie zdanie poprzedzające właśnie ten fragment. Zląkł się Eliasz, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beerszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam o jeden dzień drogi odszedł na pustynię. I dalej właśnie następuje już opowiadanie, którego wysłuchaliśmy. A więc widzimy wielkiego męża Bożego, zwyciężył plagę bałwochwalstwa, ale jednak przestraszył się przepotężnej oczywiście królowej Izabel, u której boku stoi król Achab, bałwochwalca, dysponujący właśnie wszelką potęgą militarną. Prorok, jeszcze bardziej niż o swoje życie, jak wynika z kontekstu tego fragmentu, przejęty jest losem wiary w Boga prawdziwego w Izraelu. Bo o tym mówi potem, że oto właśnie król i królowa pozabijali wszystkich twoich proroków. Ja sam tylko uszedłem z życiem. Mówi to w dalszej części tego tekstu 19 rozdziału. A więc widzimy proroka, który przede wszystkim przejęty jest wielkim lękiem o dalszą drogę wiary swojego narodu. Czy ten naród będzie służył Baalowi, Baalom, przeróżnym notabene kultom bałwochwalczym, kananejskim, czy też pozostanie wierny Bogu Abrahama, Bogu patriarchów, Bogu przymierza. Słyszeliśmy jego modlitwę, w której żali się bardzo przed Bogiem, nie widząc dla siebie praktycznie żadnego ratunku i prosi praktycznie w takich bardzo dramatycznych słowach Boga o interwencję. Jest to praktycznie modlitwa o śmierć, ale śmierć, która przyjdzie nie z ręki bezbożnej, bałwochwalczej królowej Izabel, ale od Boga. Odpowiedź Pana Boga jest oczywiście zupełnie inna. Posyła Bóg anioła, który właśnie przynosi Eliaszowi ów kawałek chleba i dzban wody. Ta czynność powtarza się dwa razy, to jest podkreślone w tej narracji, to jest bardzo ważne. Mianowicie chleb, który Bóg nieustannie prorokowi podaje w odpowiedzi na jego modlitwę. Jest jednak cel tego karmienia proroka przez Boga. Mianowicie prorok słyszy, że przed nim nie śmierć, ale długa droga, długa droga, która jest tutaj określona jako czas 40 dni i 40 nocy, a więc czas właśnie wielkiego wysiłku, czas próby, to oznacza te cyfry w Piśmie Świętym, 40 dni, 40 nocy, ale celem tego wielkiego wysiłku, który przed prorokiem, tego marszu przez pustynię, jest Boża Góra Choreb, ale nie góra jako góra, jako miejsce ucieczki, miejsce schronienia w jakiejś grocie, co miejsce objawienia Bożego. I tam następuje właśnie w dalszej części 19 rozdziału, czytamy fascynujący wręcz opis Teofanii, czyli w jaki sposób Pan Bóg objawia się temuż właśnie Eliaszowi. Ale objawia się nie tylko po to, żeby go umocnić, czy żeby przeprowadzić z nim rozmowę, wysłuchać precyzyjnie jego właśnie rozczarowań, jego obaw, ale przede wszystkim po to, aby mu zlecić nowe zadanie. Czytamy w 15 wersecie. Wtedy Pan rzekł do Eliasza: idź, wracaj swoją drogą ku pustyni Damaszku i kiedy tam przybędziesz, namaścisz, wskazuje odpowiednie osoby, na królów. A więc krótko mówiąc, by nie przedłużać naszego komentarza, wszak dzisiaj mamy czas ograniczony z powodu transmisji mszy świętej z archikatedry w Warszawie o godzinie 19. Prorok otrzymuje od Boga chleb mocy. Chleb, który wyprowadza go z tego właśnie przygnębienia, z tego rozczarowania, zwłaszcza z tego lęku o przyszłość Bożej sprawy, wiary w prawdziwego Boga pośród narodu wybranego. Chleb, który daje mu moc nie tylko po to, żeby przeżył, żeby ocalał, bo nawet jemu samemu nie zależy aż tak bardzo na przedłużeniu w sensie biologicznym swojego życia, co daje mu po prostu moc do nowych działań, działań już inspirowanych właśnie wyraźnie wolą Boga. Notabene wcześniejsze działania też były inspirowane objawieniem Bożym. Tutaj prorok jeszcze wyraziściej otrzymuje po prostu te zadania do wykonania od Pana Boga, ale przede wszystkim otrzymuje właśnie ten chleb, pokarm, chleb mocy, który go uzdolni do podjęcia nowej misji pośród narodu wybranego. I to jest, można by powiedzieć, pierwsza odsłona tajemnicy Eucharystii, Bożego chleba, o którym też mówimy, że jest chlebem aniołów, w tym znaczeniu, że po prostu właśnie przynoszonym w historii biblijnej często ludziom przez aniołów, oczywiście nie Eucharystia, ciało pańskie, ale ten właśnie chleb, tak jak tutaj w przypadku Eliasza, figura Eucharystii, Bożego chleba, który Pan Bóg daje ludziom, chleba mocy, mocy potrzebnej do wielkich zadań w historii zbawienia, w dziejach zbawienia wspólnoty, w dziejach zbawienia własnej rodziny, w dziejach zbawienia parafii czy narodu. Za chwilę wysłuchamy drugiego czytania. Będzie to fragment z listu do Efezjan, rozdział 4, od wersetu 30. Kto z Państwa ma Nowy Testament, bardzo gorąco proszę, byśmy zechcieli otworzyć i też nie tylko słuchać, ale i śledzić tekst. Wtedy łatwiej po prostu odkryć w nim pewne wyrażenia czy zdania, które Duch Boży tego dnia, tej niedzieli, chcę właśnie do mnie osobiście jakby skierować.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
No. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten fragment z listu do Efezjan, przypomnę rozdział 4 od wersetu 30, nic nam nie mówi na temat Eucharystii. Ale jest to oczywiście złudne wrażenie, dlatego że gdy przyjrzymy się ostatniemu zdaniu, to jest rozdział 5, werset 2, dostrzeżemy, że mamy tutaj wręcz jedną z najważniejszych definicji Eucharystii. Mianowicie Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. Są to bardzo ważne określenia z terminologii kultowej Starego Testamentu, ofiarniczej, i przywołują po prostu gest Chrystusa spełniony w czasie Ostatniej Wieczerzy. Przypomnijmy sobie początek opisu Ostatniej Wieczerzy w Ewangelii Janowej, rozdział 13, werset 1. Chrystus umiłowawszy swoich do końca ich umiłował, tak jak tutaj apostoł mówi, Chrystus was umiłował. Czy słowa, które wypowiadał nad chlebem, nad winem, to jest ciało moje za was wydane, krew za was wylana, tak jak tu apostoł mówi, samego siebie wydał za nas w ofierze. A więc odkrywamy w tych tutaj niezwykle głębokich słowach świętego Pawła samą istotę chleba eucharystycznego. Jest to chleb ofiar. W tym znaczeniu, że jest to chleb uobecniający ofiarę Chrystusa. Krótko mówiąc, przyjmując Eucharystię, przyjmujemy po prostu Chrystusa, który dla nas dzisiaj, teraz, kiedy Go przyjmujemy, składa siebie w ofierze i objawia w ten sposób względem nas swoją miłość. A więc można by powiedzieć, że Eucharystia to jest właśnie chleb ofiary, czyli miłości. Ale nie jest to właśnie jedynie taki dar ofiarowany jakby bez celu, jedynie jako swego rodzaju dodatek świąteczny, który nie bardzo wiadomo, po co nam taki właśnie dar Chrystus składa. Właśnie apostoł w pierwszych zdaniach czytanego dzisiaj fragmentu bardzo mocno podkreśla cel, dla którego Chrystus daje nam chleb ofiarny, chleb swojej miłości. Mianowicie, pisze apostoł, niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, miłosierni, przebaczajcie sobie. I konkluduje, postępujcie drogą miłości. A więc widzimy, ten chleb ofiary Chrystusa ma dokonać w nas przemienienia. On ma taką właśnie moc ofiarnej miłości przemieniającej. Chrześcijanin, który przyjmuje Eucharystię z taką głęboką wiarą, czyli jednoczy się z ofiarą Chrystusa, z miłością ofiarną Chrystusa, posuniętą aż do oddania własnego życia za wszystkich ludzi, zwłaszcza za tych, którzy go krzyżują, którzy go obrażają po prostu. Chrześcijanin, jednocząc się z taką miłością Chrystusa, przemienia siebie. Przestaje być człowiekiem grzechu, tego właśnie uniesienia, gniewu, wrzaskliwości, znieważania, wszelkiej złości, a ma szansę stawać się coraz bardziej podobny do Chrystusa, który miłuje aż do końca, staje się jego naśladowcą i postępuje właśnie drogą miłości. Drogą miłości, która wcześniej czy później wymaga ofiary. Często wręcz ofiary właśnie w sensie dosłownym, poświęcenia w sposób nieoczekiwany czy przedwczesny własnego życia dla osoby czy osób, które się miłuje. A zatem mamy tutaj drugi wymiar Eucharystii. Eucharystii jako chleb miłości. Można by powiedzieć chleb krzyża. Chleb uobecniający krzyż Chrystusa, ale rozumiany jako właśnie ta miłość, którą Jezus ukrzyżowany obdarza tych, którzy zabierają mu życie, którzy go prześladują i w ogóle każdego człowieka, tak jak sam mówi, tak jak ewangelista Jan mówi, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Tak więc otrzymujemy tak wspaniały, wielki dar, chleb miłości ofiarnej, miłości miłości przemieniającej. Ktoś, kto wierzy, otwiera się na tę miłość, pozwala jej działać w sobie, a więc ma szansę doznać takiego właśnie przemienienia z człowieka wrzaskliwego, pełnego złości, uniesień, goryczy, gniewów. Może stawać się człowiekiem miłości, postępować drogą miłości, rozwijać się na tej drodze, stawać się na tej drodze człowiekiem coraz bardziej podobnym do Chrystusa.
Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba zstąpiłem? Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata.
Wysłuchaliśmy tej niezwykle głębokiej mowy eucharystycznej Chrystusa z 6 rozdziału 4 Ewangelii. Już pominiemy aspekty związane z budową tej perykopy, z odniesieniami do kontekstu. Skoncentrujemy się po prostu na samej istocie, w jaki sposób w tej wypowiedzi Pan Jezus charakteryzuje Eucharystię, którą zostawia swojemu Kościołowi. Zostawia, w sensie daruje po prostu, jako najwspanialszy, największy dar. Mówi w ostatnim zdaniu, słyszeliśmy: chlebem, który ja dam, jest ciało moje za życie świata. To ostatnie sformułowanie za życie jest dla nas mało zrozumiałe. Po prostu chodzi o to, że ten chleb, którym jest ciało zmartwychwstałego Chrystusa, niesie nam, ludziom wierzącym w Niego oczywiście, pochodzącym ze świata, życie. Życie wieczne, życie Boże. Stąd też we wcześniejszych wypowiedziach Pan Jezus określa ten chleb, który daje, słowem chleb życia albo chleb żywy, który zstąpił z nieba, czy chleb dający życie wieczne. Można by krótko zatem powiedzieć, że Eucharystia, którą otrzymujemy w darze od Chrystusa, jest chlebem zmartwychwstania, bo to właśnie o to nowe życie, wolne już od śmierci, tutaj chodzi. Tak jak Pan Jezus mówi: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Mamy tutaj w tym fragmencie niezwykłą aktywność Ojca, Boga Ojca podkreśloną, który pragnie wszystkich ludzi pociągnąć do tego niezwykłego centrum, którym jest Chrystus, którym jest właśnie chleb życia, chleb żywy, czyli Chrystus zmartwychwstały, Jego uwielbione ciało. Zwróćmy uwagę na to, jak bardzo mocno ta aktywność Pana Boga jest tutaj właśnie podkreślona przez samego Chrystusa. Ale zanim jeszcze na niej się zatrzymamy, bo musimy na niej się zatrzymać, pragnąłbym to właśnie podkreślić, że Eucharystia, którą Pan Jezus ofiaruje swojemu Kościołowi, wierzącym w Niego, to jest chleb niosący życie wieczne. A jeszcze dokładniej mówiąc, to jest chleb, czyli Chrystus zmartwychwstały, otwierający się przed wierzącym, włączający wierzącego w siebie. Święty Augustyn mówił, że chleb powszedni, który przyjmujemy, przemienia nasz organizm w nasze ciało. Z Eucharystią natomiast jest odwrotnie. To chleb życia, gdy chrześcijanin go przyjmuje, przemienia chrześcijanina w Chrystusa. Właśnie w tego zmartwychwstałego Chrystusa, wszczepia go w Chrystusa. Dlatego właśnie mówimy, iż Eucharystia, o której dzisiaj Słowo Boże nam mówi, to jest chleb zmartwychwstania. Mówiliśmy w poprzednim czytaniu, że Eucharystia jest chlebem krzyża, tej miłości ofiarnej. Można by powiedzieć, że Eucharystia jest też chlebem paschy, czyli tej miłości rodzącej do nowego życia, miłości i radości, chlebem przymierza, chlebem komunii, chlebem zjednoczenia właśnie, pełnego miłości, zjednoczenia z Chrystusem zmartwychwstałym. I to jest ta właśnie ten trzeci aspekt daru chleba życia, którym jest Eucharystia przyjmowana przez nas z wiarą. Zanim przejdziemy do rozmowy, mamy jeszcze prawie 20 minut na tę właśnie rozmowę, chciałbym podkreślić, idąc za Chrystusem z Ewangelii, rolę Boga Ojca, która jest tutaj przez Chrystusa bardzo mocno akcentowana. Mianowicie Pan Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Czy jeszcze w kolejnych zdaniach mówi tam, że trzeba być wrażliwym na poznanie Boga, na Słowo Boga, które właśnie pociąga równocześnie do Chrystusa. Otóż, gdy weźmiemy do ręki tekst grecki Ewangelii, tutaj akurat ten tekst grecki mówi nam coś niesamowicie ważnego, czego tekst polski nie oddaje. Mamy tam użyty taki czasownik helkio, bardzo charakterystyczny, który jest użyty między innymi w takim tekście paralelnym jak Księga Jeremiasza, rozdział 31, werset 3. Mianowicie czytamy tam tak. Pan ukaże się Izraelowi z daleka, Izraelowi, który jest w niewoli w Babilonii, zdeptany, mówiąc, ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego przyciągnąłem cię miłością. Z całego kontekstu tego rozdziału wynika, że to przyciągnięcie z miłością to jest wielki czyn Boga, który wyciąga właśnie swój lud z Babilonii, ratując go od śmierci, od rozproszenia, od zagłady. Jest to wielkie dzieło Boga, opisane w niezwykłych barwach właśnie przez proroka Jeremiasza w tym 31 rozdziale. Może tylko fragmenty przeczytam, bo one nam pozwolą głębiej zobaczyć, na czym polega to wielkie działanie Boga również w odniesieniu do nas, który pociąga człowieka do Chrystusa, do chleba życia. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Jestem bowiem ojcem dla Izraela. Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zbraknie. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienią bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. A więc w takich jeszcze mocniejszych zdaniach Bóg opisuje to swoje swoje działanie względem Izraela, którego grzechy, bałwochwalstwo wypędziły do krainy właśnie niedoli, zapomnienia, wręcz rozpaczy, zagłady, jakim była dla Izraela Babilonia. Bóg przyciąga, obiecuje tutaj swój lud do Jerozolimy, miasta świętego, gdzie tenże lud będzie zażywał wesela i radości. Przede wszystkim będzie się cieszył komunią z Bogiem. Wszak w 31, 2 i 3 wersecie tego rozdziału prorok zapowiada w imieniu Pana Boga, że oto zawrę z domem Izraela nowe przymierze. Umieszczam swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. Mamy tutaj formułę przymierza, formułę komunii, takiej właśnie osobowej komunii Boga, który miłuje swój lud i lud, który wreszcie jest wrażliwy na miłującą obecność Boga. Takie właśnie działanie Pan Jezus przywołuje, mówiąc o sobie, o swoim zmartwychwstałym ciele, które zostawia w Eucharystii i mówi, iż to nie jest tak, że człowiek w imię swojej tylko decyzji, wolnej woli, jakichś analiz czy kaprysów może ten chleb przyjmować, może nie przyjmować. To nie jest tak. Po prostu przyjmowanie tego chleba życia poprzedza wcześniejsze, pełne miłości działanie Boga Ojca, który pragnie każdego człowieka przyciągnąć właśnie do Chrystusa więzami miłości. Mówią o tym Bożym działaniu jeszcze inne teksty Nowego Testamentu, ale może przywołamy je po prostu w dalszej części naszej medytacji nad tekstami Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Pragnę może tylko jeszcze przypomnieć trzy teksty ze Starego Testamentu, gdzie jest mowa o tym działaniu Boga, który pociąga swój lud ku sobie więzami właśnie miłości. Może zacznijmy od najstarszego z księgi proroka Ozeasza, to jest werset 11, rozdział 11, werset 4, gdy Bóg opowiada swoje działanie w odniesieniu do Izraela, którego wyciągnął właśnie z Egiptu. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. I w tym fragmencie Pan Bóg obrazuje swoje działanie jako działanie Ojca względem zagubionego Syna. Następny tekst to fragment Pieśń nad Pieśniami, rozdział 1, werset 4, kiedy to oblubienica mówi do swojego oblubieńca: pociągnij mnie za sobą. I cały utwór opowiada o tym właśnie pociągnięciu przez miłość, której oblubienica szuka, której pragnie i której ostatecznie doznaje w zjednoczeniu z oblubieńcem. I jeszcze jeden tekst już z Nowego Testamentu. Pan Jezus sam w 12 rozdziale 4 Ewangelii mówi: gdy będę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. A więc widzimy tutaj też współdziałanie Chrystusa uwielbionego, który współdziała z Ojcem, przyciągając ludzi więzami miłości do siebie. Tak więc widzimy tutaj Eucharystię jako wielki dar ze strony Boga, dar inspirowany czy powodowany Jego miłością, mający swe źródło w miłości Boga do człowieka. Tak zatem Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam wielki Jezusowy, a zarazem Boży dar, dar Eucharystii, chleba życia, chleba niosącego życie Boże, chleba, który sprawia przymierze, osobową komunię między wierzącym a Chrystusem, między wierzącym a Bogiem Ojcem.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej i przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II w Polsce, do Państwa dyspozycji jeszcze przez 10 minut. Zapraszam, 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej i zagranica, końcówki 33 lub 66, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Można do audycji?
Tak, prosimy, słuchamy.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Tutaj te wszystkie czytania na niedzielę są w jednym duchu. Jest o tym, że Pan Jezus daje swoje ciało. I z tego mamy życie, do tego, by, jak to było u Efezjan napisane, bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Nas Bóg tutaj uczy do tego, że z spożywanie ciała jest nie po to tylko, żeby sobie dobrze zjeść i się dobrze odżywić, ale żeby pełnić te czyny miłosierdzia. I u siostry Faustyny tłumaczy Pan Jezus, co to znaczy pełnić czyny miłosierdzia. Podaje Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia, jest niezbytym dowodem miłości ku mnie. Tu dalej jest: przez obraz ten udzielę wielu łask duszą, on ma przypominać żądania mojego
miłosierdzia. Tak, ale może po prostu, Panie Andrzeju, nie przechodzimy teraz do lektury dzienniczka świętej siostry Faustyny, który uwielbiamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten dar objawienia Jezusa Zmartwychwstałego. Dziękujemy za to przywołanie właśnie owocu przyjmowania Eucharystii, którym bez wątpienia jest właśnie postawa chrześcijanina miłosiernego, przywołana przez świętego Pawła w liście, który komentowaliśmy, ale tam w tym fragmencie apostoł przede wszystkim akcentuje właśnie tę drogę miłości, na którą składa się również miłosierdzie, czynienie dobrze, przebaczanie i przede wszystkim przemienianie samego siebie, a więc cały szereg działań. Może z uwagi na ten krótki czas ograniczmy maksymalnie nasze wypowiedzi, by jeszcze jedna, dwie, trzy osoby mogły zabrać głos. Wtedy nasza audycja, nasze rozmyślanie będzie po prostu bogatsze jeszcze doświadczeniem innych naszych słuchaczy.
Prosimy. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Żyjemy w kościele, w którym karmimy się dwoma stołami. Słowem i ciałem Chrystusa. Aby się karmić ciałem Chrystusa, musimy wgłębić się w słowa, które do nas Kościół kieruje. Eucharystia, czyli Chrystus, jest chlebem żywym. Daje swoje ciało na życie świata.
Tak, więc jestem bardzo wdzięczny za przywołanie tego aspektu nierozłącznej obecności Słowa Ewangelii. W tym szóstym rozdziale czwartej Ewangelii określenie chleb życia ma dwa znaczenia. Właśnie w końcowym fragmencie Pan Jezus mówi o swoim ciele i krwi jako chlebie życia, ale w pierwszych wersetach od 24 poczynając mówi o Słowie, które przynosi, które objawia wolę Ojca, które objawia miłość Ojca. Słowo, które rozjaśnia tajemnicę chleba życia, z kolei chleb życia, który daje siłę do wypełniania woli Ojca objawionej w Słowie. Dziękujemy bardzo za to przywołanie właśnie tej nierozdzielnej łączności stołu Słowa Bożego i stołu Eucharystii.
Proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Proszę Ojca, co do słów tej katechezy, prawda, tych rozważań. Ja nie bardzo rozumiem chleb życia, bo tutaj są dwa rodzaje. Chleb, to znaczy ja to tak rozumiem, prawda, chleb żyjących i chleb życia. Jeżeli Jezusa Chrystusa uważamy, prawda, za Syna Człowieczego, prawda, no to on...
Tak, ale ja już rozumiem pytanie i może nie ma potrzeby dalszego już po prostu go wyłuszczania. Dziękuję bardzo za to pytanie, bo to jest rzeczywiście niesamowicie ważne pytanie dotyczące sensu właśnie tego wyrażenia. Zasadniczy argument jest następujący. Ewangelista Jan używa po prostu dwóch rzeczowników na określenie życia. Bios to jest życie biologiczne, życie ciała doczesne, i zoe, które w tekstach czwartej Ewangelii oznacza po prostu życie wieczne, życie Boże. I w tym szóstym rozdziale Pan Jezus po prostu używa określenia, które wyraźnie, bezdyskusyjnie wskazuje na życie wieczne. I są tam różne te określenia, po prostu różne formy gramatyczne, tak jak mamy w przekładzie. Kiedy Pan Jezus mówi chleb żyjący, to ma na myśli chleb, którym On jest. On jako zmartwychwstały, żyjący. Tak jak z kolei na początku pierwszego listu Janowego mamy określenie słowo życia, które widzieliśmy, którego słuchaliśmy, którego dotykaliśmy. To słowo życia wam oznajmiamy. Również tamto określenie z pierwszego listu świętego Jana, pierwszy rozdział, oznacza Chrystusa zmartwychwstałego. I tutaj mamy właśnie kapitalne potwierdzenie, że w Eucharystii przyjmujemy całą osobę, nie tylko ciało, jakby w oderwaniu od duszy, od ducha świętego, który przecież jest nierozdzielnie związany z osobą Chrystusa, Chrystusa. Przyjmujemy całą osobę, całe misterium osoby Chrystusa zmartwychwstałego. Mimo że mówimy tylko ciało, czy chleb żyjący, prawda, czy chleb życia. To jest jeszcze inne określenie, czyli chleb dający życie. Chrystus zmartwychwstały jest źródłem życia wiecznego, czyli życia w zjednoczeniu z Ojcem i życia oczywiście nieśmiertelnego, niepodlegającego już śmierci dla wierzących. Najpierw dla ich dusz, już teraz na ziemi, a w dniu ostatecznym, tak jak tam mówi, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, również dla naszych ciał po prostu. Dzięki bardzo za to przywołanie tego właśnie aspektu życia, który jest niesamowicie ważny w Eucharystii, bo przyjmujemy Chrystusa żyjącego właśnie, Chrystusa zmartwychwstałego.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym zabrać głos właśnie dotyczący Słowa Bożego.
Ale tej niedzieli, tych czytań, które rozważaliśmy, mamy po prostu jeszcze 3 minuty i nie jesteśmy w stanie dywagować na inne tematy. Zapowiadam już teraz, w październiku będziemy mieli specjalne jeszcze audycje dotyczące Pisma Świętego. Będzie czas na takie właśnie wszelkie inne pytania dotyczące Pisma Świętego.
Zdania, jeżeli można, 2 zdania.
Proszę.
Dlatego nie wiem, czy można. I tutaj właśnie bardzo ważne mi się wydaje też w Ewangelii Jana wyjaśnienie Jezusa, że Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i są życiem. I to jest takie w skrócie moja taka, to jest sedno tej Ewangelii eucharystycznej według mnie. A z drugiej strony jest też stwierdzenie w listach, które mówi, z ducha jesteście, a do ciała wracacie. Ja tego nie rozumiem w ten sposób. Już dziękuję, bo więcej czasu po prostu nie macie.
Tak,
ja
tak. Też... Dziękujemy bardzo za to równie ważne pytanie. Może oczywiście drugie pytanie to jest bardzo prosta odpowiedź. Chodzi o to, że człowiek, który otrzymuje chrzest, czyli dar Ducha Świętego, sakrament bierzmowania, dar Ducha Świętego z całą jego mocą i darami, nie powinien wracać do życia według ciała, jak to święty Paweł mówi, czyli według myślenia czysto ziemskiego, wykluczającego wiarę w Pana Boga, inspirację Bożą, łaskę Bożą i tak dalej, o których to przejawach takiego życia według ciała czytaliśmy nawet dzisiaj w liście do Efezjan. Te wszystkie gorycze, uniesienia, spory właśnie, nienawiści. To są czyny według ciała. Natomiast o wiele ważniejszym w tej wypowiedzi było to pierwsze zauważenie, że duch daje życie. Właśnie to jest kapitalne stwierdzenie, które dobrze, że padło, ponieważ właśnie Chrystus zmartwychwstały, którego przyjmujemy w Eucharystii, jest równocześnie źródłem Ducha Świętego dla wierzących. Przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy również Ducha Świętego. Zwróćmy na to uwagę, słuchając na przykład modlitw konsekracyjnych. Przed przemienieniem chleba i wina kapłan przywołuje moc Ducha Świętego. Ześlij Twojego Ducha na te dary. Prawda? Czy potem jeszcze po przeistoczeniu też jest to odniesienie do Ducha Świętego niesamowicie ważne. I tutaj ta wypowiedź Chrystusa, czy przede wszystkim końcówka 4 Ewangelii, kiedy zmartwychwstały pojawia się wśród uczniów w wieczerniku, pozdrawia ich, pokój wam, tchnął na nich, mówiąc, weźmijcie Ducha Świętego. To właśnie ta scena uobecnia się w każdej Eucharystii, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. To właśnie ta scena się uobecnia. Chrystus zmartwychwstały przychodzi do swojego Kościoła, do swoich wierzących, pozdrawia ich, pokój wam, właśnie przekazujemy sobie przecież znak pokoju i mówi do każdego, weźmij Ducha Świętego, który właśnie tutaj ze mną, w mojej osobie do ciebie przychodzi. Bo zmartwychwstały jest źródłem Ducha Świętego dla Kościoła. I to zesłanie Ducha Świętego, obdarowanie Duchem Świętym nie zakończyło się w dniu Pięćdziesiątnicy. To jest początek wielkiego procesu obdarowywania Kościoła i wierzących darem Ducha Świętego, który to proces prowadzi po prostu nieustannie Chrystus. Dlatego też mówimy, że Duch Święty pochodzi i od Ojca, i od Syna. Tak zatem, by nie przedłużyć naszej rozmowy, naszej medytacji, dziękuję bardzo wszystkim Państwu za te króciutkie wypowiedzi. Przepraszam za dynamikę tej audycji, ale przyznacie Państwo, że dzięki tym wielu głosom nasza medytacja miała całą swoją głębię i bogactwo o wiele większe niż wtedy, gdybyśmy pozostali przy jednej czy dwóch wypowiedziach. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę dobrej niedzieli i głębokich przeżyć związanych właśnie z medytacją nad tajemnicą Eucharystii, darem Chrystusa i darem Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przez Słowo Boże przeprowadzał nas dzisiaj ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej i przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II w Polsce.